Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Nie wiem, czy widać na ekranie, ale zatytułowałem dzisiejsze swoje przesłanie. Choć nigdy nie używam tytułów. Pokonaj urazę. I wierzcie mi, już prawie 2 miesiące temu wiedziałem, że dzisiaj będę usługiwał. I wybrałem ten temat. I już tydzień temu miałem go przygotowany. I widzę, jak bardzo Pan Bóg jest idealnym projektantem czasu. Bo ja wiem, że to jest temat na dzisiaj. Już kilka tygodni wcześniej Edwin, który stał tutaj na tym miejscu, mówił, jak ważne jest, żeby nie chować w swoim sercu nieprzebaczenia. I on zacytował takie zdanie, które zapamiętałem. I proszę, żebyście wy też pamiętali. Nieprzebaczenie jest jak wypicie trucizny z nadzieją, że umrze ta druga osoba. Kiedy całe swoje życie pijemy trucizny nieprzebaczenia, to tą osobą, która najbardziej tym traci, nie jest w cudzysłowie nasz przeciwnik, ale my sami i osoby, które żyją wokół nas. Bo wierzcie, że naprawdę trudno jest żyć z osobą, która czuje w swoim sercu cały czas zgorzknienie, żal, gniew, obrazę, który chowa głęboko w swoim sercu urazy. Nieprzebaczenie niszczy wszelkie relacje, nie tylko między ludźmi, ale również nasze z naszym Ojcem w niebie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nauczyli się przebaczać. Pan Jezus pokazywał praktycznie przez całe 3 lata, kiedy chodził na ziemi i uczył tego swoich uczniów, abyśmy przebaczali. I mówił wyraźnie, że jeżeli nie przebaczymy, to Bóg również nie będzie mógł nam przebaczyć. Kiedy kończył uczyć swoich uczniów modlitwy pańskiej, to zakończył swoją naukę takimi słowami. Jeżeli wy nie wybaczycie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie wybaczy przewinień waszych. Dlatego, ponieważ ten temat jest tak ważny i ponieważ dotyka właściwie życia każdego z nas, tylko dzisiaj chciałbym w jakiś sposób go kontynuować. I chciałbym skupić się na tym, co według mnie jest jednym z najczęstszych powodów nieprzebaczenia. Chciałbym dzisiaj mówić o urazie, albo inaczej o obrażaniu się, albo używając naszej brytyjskiej Biblii, o gorszeniu się. Wiecie, kiedy patrzę na te wszystkie puste krzesła, kiedy przypominam sobie, że jeszcze kilkanaście miesięcy temu musieliśmy dostawiać kolejne rzędy, bo nie mogliśmy się w tej sali pomieścić. Kiedy wspominam te wszystkie twarze moich braci i moich sióstr, którzy tutaj siedzieli, a już ich nie ma, to naprawdę jest mi przykro. Nie twierdzę, że wyłącznym powodem braku tych osób tutaj jest uraza, ale wiem, że w wielu przypadkach tak właśnie jest. Obrażamy się. Obrażamy się, kiedy odkryjemy, że osoba, którą kochaliśmy czy szanowaliśmy, nagle zaczyna o nas mówić jakieś takie nieprawdziwe, raniące nas słowa. Rani nas, kiedy idąc na ulicy, witamy kogoś, próbujemy się z nim przywitać i nagle spostrzegamy, że ta osoba, udając, że nas nie widzi, idzie dalej. Rani nas, kiedy okazuje się, że ktoś o nas plotkuje. Obrażamy się na naszych liderów, przywódców, dlatego że podejmują decyzje niezgodne z naszymi oczekiwaniami. Obrażamy się na nich, kiedy głoszą doktryny, z którymi my do końca się nie zgadzamy. Jako liderzy czy przywódcy obrażamy się na owce, które Pan Bóg nam dał, abyśmy się nimi opiekowali, dlatego że śmią wierzyć, w coś innego, a może śmią interpretować Biblię troszkę inaczej niż my głosimy, albo dlatego, że podejmują decyzję, aby służyć Bogu zgodnie z własnym powołaniem, a nie robić tego, co my im każemy. W końcu obrażamy się na Pana Boga, bo tak bardzo, chociaż tak bardzo ufamy Mu i modlimy się do Niego, On nie zawsze spełnia nasze prośby. Nie uzdrawia wszystkich osób, o które się modlimy. Nie daje nam pracy. Nie zmienia sytuacji, których tak bardzo chcielibyśmy uniknąć. Tak często okazuje się Bogiem różnym od naszych wyobrażeń i od naszych oczekiwań. Dlaczego tak łatwo poddajemy się urazie? Dlaczego potrafimy tak głęboko chować nieprzebaczenie w swoim sercu? Aby móc to jakoś zrozumieć i móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zrozumieć, czym jest uraza. A uraza jest niczym innym, jak poczuciem krzywdy wyrządzonej nam przez inną osobę. Ja może powtórzę. Uraza to nic innego, jak poczucie krzywdy wyrządzonej nam przez drugą osobę. Nic tak nie niszczy przyjaźni, nie wprowadza podziałów i nie czyni nas osobami bardziej pełnymi gniewu i frustracji, jak poczucie, że ktoś nas skrzywdził. A żadna krzywda nie boli tak bardzo, jak wyrządzona przez osobę, którą kochamy, szanujemy czy podziwiamy. I szczególnie dotyczy to właśnie Kościoła. Bo to, że mogą zranić nas osoby niewierzące, to jakoś jesteśmy w stanie zrozumieć, jakoś przełknąć i nawet wybaczyć. Ale krzywdę wyrządzoną nam przez osobę wierzącą, przez osobę, którą kochamy, szanujemy czy podziwiamy, to zawsze traktujemy jak zdradę. Król Dawid w 55. psalmie tak mówi. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść? Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć. Ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Im bliższa znajomość, tym z reguły głębsza uraza. Historia pokazuje, że najbardziej krwawe wojny to nie te między obcymi narodami, między obcymi mocarstwami, ale wojny domowe. Wojny, w których brat zaczyna nienawidzieć brata, wojny, w których sąsiad zaczyna nienawidzić sąsiada. Najbardziej ranią nas nie ci, których nie znamy, ale ci, których najbardziej szanujemy i kochamy. Ci, na których nam najbardziej zależy. Dlatego uraza największe żniwo zbiera właśnie w chrześcijańskich kościołach, w rodzinach, w gronie tych, którzy jeszcze niedawno nazywali siebie przyjaciółmi. Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. Uraza zawsze związana jest z dumą. Uraza zawsze chodzi wspólnie z dumą. To duma sprawia, że zaczynamy sami patrzeć na siebie jak na ofiarę. To duma sprawia, że stajemy się nieobiektywni. To ona mówi nam coś takiego. Zostałem źle potraktowany, zostałem źle osądzony, a więc mam prawo zachowywać się tak, jak się zachowuję. To ona wmawia nam, że jeżeli czujemy się obrażeni, to mamy prawo obrażać innych. I robimy to. Dlatego tak wiele osób zranionych plotką same zaczyna plotkować. Tak wiele osób skrytykowanych same zaczynają krytykować. To właśnie uraza w połączeniu z dumą najbardziej niszczy kościoły, rodziny, przyjaźnie. I tragicznym w tym wszystkim jest to, że kierując się urazą i dumą, cały czas jesteśmy przeświadczeni, że służymy Panu Bogu, w rzeczywistości służąc diabłu. Około 20 lat temu Pan Bóg w takiej całej serii snów i wizji przekazał takie przesłanie do Kościoła jednej z najbardziej znanych i uznanych osób z obdarowaniem proroczym, mówi o Ricku Joynerze. I ta wizja pokazywała obraz, jaki widzi Pan Bóg, patrząc na swój Kościół w dniach ostatnich. To jest wizja Kościoła biorącego udział w ostatniej bitwie. Ja za chwilę opowiem o tej wizji, ale przestrzegam, to jest bardzo taki drastyczny obraz Kościoła. Ale słuchając tego, co będę mówił, chciałbym, żebyście pamiętali, że to jest dokładnie to, co widzi Pan Bóg, patrząc na czasami na nas. Otóż w swoim objawieniu Pan Bóg najpierw pokazał armię złego. To była bardzo potężna i silna armia, której zastępy były tak liczne, że sięgały aż po horyzont. I ta armia dzieliła się na wiele dywizji, z których każda miała swoją taką bardzo charakterystyczną nazwę. To była duma, własna sprawiedliwość, egoistyczne ambicje, niesprawiedliwy osąd i tak dalej, i tak dalej. Ci demoniczni żołnierze nosili liczną broń, która również miała swoje nazwy. I tak ich miecze nazywały się zastraszenie, oszczepy zdrada, a strzały oskarżenie, obmowa, plotka, krytycyzm. Głównym zadaniem tej demonicznej armii było przede wszystkim niszczenie relacji, wprowadzanie podziałów. I chodziło o niszczenie relacji na każdym poziomie, o niszczenie relacji pomiędzy kościołami, o niszczenie relacji między zborem a pastorem, o niszczenie relacji między mężem i żoną, wreszcie o niszczenie relacji między dziećmi i rodzicami. Ale najbardziej szokującą częścią tej wizji było to, że te przednie zastępy tej armii składały się z demonicznych jeźdźców, którzy nie jeździli na koniach, ale na chrześcijanach. Na zwiedzionych chrześcijanach, którzy kierując się swoją urazą i dumą, byli cały czas przeświadczeni, że służą Bogu, że są kierowani przez Boga. Diabeł wie, bo on też czyta Biblię. On wie, że dom, który jest podzielony, nie może się ostać. Dlatego kiedy chce zniszczyć Kościół, on uderza w relacje i używa chrześcijan, aby walczyli przeciwko swoim braciom i swoim siostrom. Szokujące było również to, że ci zwiedzeni chrześcijanie, na których barkach siedziały te demony, oni cały czas mieli przypasane do swoich bioder miecze i bardzo łatwo w każdej chwili mogli zabić siedzące na nich demony. Nie robili tego, bo byli przekonani, że to są słudzy Boży, a oni sami są prowadzeni przez Ducha Świętego. Boża armia, kiedy się ją porównało, patrząc z daleka na armię złego, wydawała się nieliczna i bardzo słaba. Tylko nieliczni Boży żołnierze mieli przewidzianą całą zbroję. A nawet jeżeli mieli całą zbroję, to ich tarcze były naprawdę bardzo małych rozmiarów. Większość żołnierzy była w większości odsłonięta. Posiadała tylko nieliczne elementy tej zbroi. Kiedy zaczęła się bitwa, to ci żołnierze Pana, którzy zostali zranieni demonicznymi strzałami, którzy zostali zranieni na przykład obmową, od razu zaczynali obmawiać tych, którzy dalej walczyli. Ugodzeni plotką natychmiast zaczynali plotkować. W ten sposób ci poranieni chrześcijanie zostali porywani przez demony i odprowadzani do obozu wroga. I znowuż oni dalej mieli na swoich pasach przytroczone miecze i mogli wyswobodzić się, mogli zabić te demony, ale nie robili tego. Co więcej, byli wręcz zadowoleni, że są odprowadzani do obozu wroga, bo tak bardzo byli zagniewani na innych chrześcijan. Ci prawdziwi żołnierze Chrystusa, którzy cały czas trwali przy Nim, chcieli strzelać do atakujących ich demonów, wypuszczać swoje strzały, które miały również nazwy różnych prawd biblijnych, ale nie wiedzieli, jak to robić, żeby nie poranić tych chrześcijan, ich braci i sióstr, na których siedziały te demony. W końcu niektórzy z nich wpadli na pomysł, że jeżeli zaczną strzelać strzałami prawdy, to nawet jeżeli nie trafią tych chrześcijan, to jeżeli zostaną ugodzeni prawdą, to prawdopodobnie otworzą im się oczy, zauważą, w którym miejscu są i zrzucą z siebie te demony. Zaczęli więc strzelać. Okazało się, że nie to, że nie nieliczne, ale wszystkie strzały zamiast w demony trafiły w chrześcijan. A oni pod wpływem prawdy, zamiast ocknąć się, jeszcze bardziej stawali się wściekli. A ta wściekłość jeszcze bardziej zwiększała siłę siedzących na nich demonów. To jest tragiczny obraz Kościoła, ale wierzę, że on bardzo dokładnie oddaje rzeczywistość, która jest wokół nas. Tak widzi Kościół Pan Bóg, bo to jest wizja, wierzę, dana od Niego. I powinniśmy zawsze o tym pamiętać, aby nie czynić tych błędów, które wielu z naszych braci i siostry popełnia. Każdy z nas prędzej czy później albo poczuje się zraniony, albo czuje się cały czas zraniony. I to zranienie bardzo często ma swoje źródło w zachowaniu innych chrześcijan. Ale tylko od nas zależy, czy rzeczywiście weźmiemy tą tarczę wiary i odepchniemy te strzały diabelskie i czy podniesiemy swój miecz wysoko, aby ugodzić tego demona, który w pewnym momencie będzie chciał usiąść na naszych barkach i używać nas w walce przeciwko naszym braciom i siostrom. Co więc mamy robić? Jak mamy zachowywać się, aby nie dać się diabłu, aby nie chować w swoim sercu urazy? Co robić, aby samemu również nie ranić innych? I myślę, że w tego typu pytaniach, co robić, jak zachowywać się, aby móc znaleźć odpowiedź, powinniśmy zawsze zadać sobie wcześniej takie uniwersalne pytanie. A co zrobiłby Jezus? Jak On zachowałby się, będąc na naszym miejscu? Popatrzmy więc, jak z urazą radził sobie Jezus i czego w ogóle nauczał na ten temat. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi do swoich uczniów tak. Niepodobna by zgorszenia, czyli urazy, nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. 4 proste zdania. I w tych 4 zdaniach zawarte jest wszystko, co właściwie powinniśmy wiedzieć na temat naszej walki z urazą. Jezus mówi tak, nie jest możliwe, aby urazy, zgorszenia nie przyszły. Każdy z nas prędzej czy później poczuje się zraniony. I każdy z nas prędzej czy później będzie powodem czyjejś obrazy. Ale możliwe jest, i tego Jezus wymaga od swojego Kościoła, abyśmy w tym wszystkim umieli zachować właściwą postawę. Abyśmy żyli tak, aby również nie być powodem zgorszenia dla innych. Jezus chociaż żył przez całe te 3 lata tutaj na ziemi bezgrzesznym życiem, był zgorszeniem. Był skałą obrazy, skałą zgorszenia, kamieniem obrazy dla wielu jego przeciwników. Jeżeli będziemy chcieli żyć jak Jezus, jeżeli będziemy mówili prawdę tak jak Jezus, to również będziemy skałą zgorszenia i kamieniem obrazy dla wielu, wielu ludzi. Przede wszystkim dla tych, którzy z definicji odrzucają Jezusa. Ale będziemy również źródłem obrazy dla ludzi religijnych, a nawet dla naszych braci i sióstr, którzy szczerze kochają Pana Jezusa, tylko że w inny sposób interpretują pewne wersety biblijne, czy też w inny sposób oddają Panu Bogu chwałę. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, był obrazą, kamieniem obrazy dla wielu, ale jego intencją nigdy nie było obrażać ludzi. Faryzeusze obrażali się na Jezusa, dlatego że mówił taką nieprzyjemnie dla nich brzmiącą prawdę o zatwardziałości ich serc. Ale intencją Jezusa nie było ich obrażać. Jego intencją było pokazać im, w jaki sposób Pan Bóg ich widzi i aby oni mieli okazję nawrócić się. Nie uczynili tego, dlatego że czuli się tak bardzo urażeni i byli tak bardzo dumni. Dlatego kiedy my chcemy iść do kogoś, aby powiedzieć mu, co o nim myślimy, to najpierw sprawdzajmy nasze intencje. Czy mamy te same intencje, co Pan Jezus? Nie idźmy do naszego brata i siostry, żeby w cudzysłowie wygarnąć mu prawdę, jeżeli nie jesteśmy w stanie uczynić tego z miłością. Sprawdzajmy nasze serce, czy rzeczywiście jest, tak jak Jezusa, ciche i pokorne. Jeżeli nie jest, to siedźmy tam, gdzie jesteśmy i nie róbmy tego. Prawda, Boża prawda, zawsze przychodzi z łaską. Sama prawda bez łaski przychodzi od tego, który tylko podaje się za anioła światłości. A w rzeczywistości przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Dlatego zachowujmy się jak słudzy Boży, a nie słudzy diabelscy. Z drugiej strony, kiedy nasz brat czy siostra próbują nam prosto w oczy powiedzieć nieprzyjemnie dla nas brzmiące słowa, również nie zachowujmy się jak faryzeusze. Nie obrażajmy się na nich od razu. Zastanówmy się, czy przypadkiem nie mówią prawdy. Zapytajmy Ducha Świętego, czy to nie On wysłał do nas tą osobę. Powiedzenie komuś prawdy prosto w oczy naprawdę wymaga odwagi. Powiedzenie prawdy prosto w oczy jest odważne, ale w przypadku chrześcijan powinno jeszcze być powiązane z troską o tą osobę i z poczuciem miłości skierowanym w tą osobę. Wszystkie te osoby, które obraziły się na Jezusa, nie przyjęły tej przykrej dla nich prawdy, utraciły swoje przyszłe zbawienie. W tym fragmencie, przed chwilą przeczytanym w Ewangelii Łukasza, Jezus przestrzega nas, chrześcijan, że jeżeli nasze zachowanie miałoby doprowadzić do zgorszenia, czyli urazy tych, którzy szczerze w Niego wierzą i szczerze Go kochają, i w domyśle nasze zachowanie miałoby doprowadzić do porzucenia przez te osoby wiary, bo Jezus mówi o maluczki, czyli o początkujących wierze. to lepiej byłoby dla nas, aby nam zawiązano na szyi kamień młyński i wrzucono do morza. Niech to będzie dla nas przestroga, zwłaszcza dla tych, którzy czują się liderami, a przez to jakby odruchowo mają być wzorem dla innych. Ale Jezus nie kończy jakby swojego przesłania o urazie na tym zdaniu. On pokazuje jeszcze coś więcej. On pokazuje, jak radzić sobie z tą urazą. I mówi wprost. Jeżeli przyjdzie do ciebie brat lub siostra, a może inaczej, jeżeli ten brat i siostra zgrzeszy przeciwko tobie, powie coś naprawdę nieprzyjemnego i to cię urazi, to nie zostawiaj tej urazy w swoim sercu. Co masz zrobić? Idź do niego. To ty zrób ten pierwszy krok. Wyjaśnij całą sprawę. A jak zrozumie swój błąd, to co? Przebacz mu. Odpuść i zapomnij. Jakie to proste, prawda? A jednocześnie jakie to trudne do wykonania. Kiedy Jezus chodził po ziemi, był zgorszeniem dla wielu, ale sam nigdy nie obrażał się na nikogo. Kiedy mu złorzeczono to, co robił, nie odpowiadał złorzeczeniem. Izajasz, 53 rozdział, 7 werset, tak pisze. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Kiedy Judasz, jeden z 12 wybranych przez niego apostołów, czyli jeden z tych, którzy przez 3 lata chodzili wszędzie tam, gdzie Jezus, razem z Jezusem jedli posiłek, razem spali pod tym samym dachem, wspólnie z Jezusem. Kiedy ten Judasz zdradził go, to w chwili zdrady wiecie, jak się Jezus zwrócił do niego? Przyjacielu. Przyjacielu, po co przyszedłeś? Pomimo tego, że jedna z najbliższych mu osób zdradziła go i Jezus wiedział dokładnie, po co Judasz przyszedł, to mimo to Jezus zwracał się do niego słowami pełnymi miłości, słowami pełnymi szacunku, słowami pozbawionymi wszelkiej formy obrazy i urazy. Kiedy Piotr, jeden z 3 najbliższych z najbliższych mu uczniów, 3-krotnie się go wyparł, to Jezus zaraz po swoim zmartwychwstaniu, zamiast odrzucić Piotra, co zrobił? Przywrócił mu godność apostolską. Poprowadził go w modlitwie, a właściwie w takim 3-krotnym wyznaniu miłości do Jezusa, przez co Piotr mógł złamać przekleństwo, które ciążyło na nim z powodu wyparcia się Jezusa. Wreszcie Jezus był jedyną w historii osobą wierzącą, która w momencie największej próby została opuszczona przez Boga. Ja powtórzę. Jezus był jedyną osobą wierzącą, która w momencie próby została opuszczona przez Boga. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu i na jego ciele spoczywały wszystkie grzechy świata, wszystkie choroby i przekleństwa, Bóg musiał się od niego odwrócić. Dlatego Jezus wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tylko że to opuszczenie nie spowodowało w sercu Jezusa urazy ani obrażenia się na swojego Ojca. On umierał ze słowami na ustach: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Jezus żył tak, aby pomimo tego, że często był obrażany, aby ludzie widzieli w nim cały czas miłość jego Ojca. Jezus nie obrażał ludzi i nie przyjmował urazy, dlatego że kochał wszystkich ludzi. Jezus przebaczał, dlatego że wierzył w ludzi. Aby wybaczyć osobie, która nas zraniła, albo o której myślimy, że nas zraniła, musimy również wierzyć w ludzi. Musimy wierzyć w ich dobre intencje. Musimy wierzyć, że jeżeli przychodzi nas brat lub siostra i mówi nam coś nieprzyjemnego, to on nie przychodzi po to, aby nas zranić, ale po to, aby nas w jakiś sposób nam pomóc. Musimy pamiętać, że uraza jest jedną z najostrzejszych strzał demonicznych, które diabeł wysyła przeciwko nam. Jeżeli poddamy się tej strzale i zaczniemy źle myśleć o naszym bracie czy siostrze, to nie my wygramy, to diabeł wygrał. Wiele lat temu, kiedy jeszcze byłem bardzo młodym człowiekiem, w pewnym momencie zauważyłem, że jedna z bliskich mi osób nagle zaczęła mnie unikać, wręcz wychodziła z pomieszczenia na mój widok. I było widać, że coś w naszej relacji jest nie tak. Oczywiście to, co ona czyniła, również mnie zraniło. Tylko że w pewnym momencie odważyłem się, zrobiłem ten pierwszy krok, podszedłem i powiedziałem: słuchaj, co jest nie tak? Wtedy usłyszałem. Jakiś czas temu szłam ulicą, o mało nie wpadłam na ciebie, a ty zamiast się przywitać, spuściłeś wzrok i poszedłeś dalej. Wołałam na ciebie, ale ty udałeś, że mnie nie słyszysz i idąc i poszedłeś dalej jak całkowicie obca osoba. I nawet nie masz odwagi, żeby przyjść do mnie i powiedzieć mi, że coś ci się w moim zachowaniu nie podoba. Słuchałem jej i nie mogłem uwierzyć własnym uszom. A to dlatego, że nic z tego, co powiedziała, nie było prawdą. Prawdopodobnie nie zaobserwowałem jej, nie zauważyłem jej na ulicy, bo już wtedy zacząłem tracić wzrok, a nie nosiłem jeszcze okularów. I z kilku metrów wszystkie twarze były dla mnie tak samo rozmyte. Dodatkowo mam taką tendencję, że idąc ulicą, często rozmyślam, skupiam się na swoich myślach i nie obserwuję tego, co dzieje się wokół mnie. Kolejna kwestia. Nie słyszę na jedno ucho. Jeżeli ktoś do mnie mówi z tej strony, to po prostu go nie słyszę, zwłaszcza będąc na ulicy. I również nie mogłem wcześniej podejść i powiedzieć mojej znajomej, co mi się w jej zachowaniu nie podobało, bo nic takiego nie miało miejsca. Gdybym wtedy zaczął pielęgnować w swoim sercu urazę, gdybym nie podszedł do niej i nie wyjaśnił tej całej sytuacji, to żyłbym w zranieniu przez takie odrzucenie z jej strony, a ona żyłaby cały czas obrażona moim rzekomym niewłaściwym zachowaniem. Podsumowując, nie dajmy się urazie. Pamiętajmy, że uraza jest jedną z najostrzejszych i najbardziej raniących diabelskich strzał. Trzymajmy mocno nasze tarcze wiary w lewicy. Bierzmy do prawicy miecz Słowa Bożego i zrzucajmy z siebie tego demona, który próbuje nami kierować. Nie obrażajmy się na naszych braci i sióstr, którzy mówią nam nieprzyjemną prawdę. Być może się mylą i często tak, ale czasami powinniśmy sami się przejrzeć w lustrze i zobaczyć, czy nie ma w nas choćby tego źdźba. Kochajmy ludzi. Wierzmy w ludzi, zwłaszcza w naszych braci i nasze siostry. Pamiętajmy, że zawsze mamy wybór. Możemy przyjąć tą urazę, obrażać się, niszczyć relacje wewnątrz Bożego Kościoła i niestety, ale stać na pozycji przegranej. Albo tak jak Jezus, możemy wierzyć w ludzi, podchodzić do nich z otwartością i pierwsi wyciągać w każdej sytuacji kryzysowej do nich swoją dłoń. I chciałbym zostawić wam takie jedno zdanie. Tak jak Edwin zostawił pod koniec swojego kazania to jedno zdanie, którym zaczynaliśmy, to chciałbym wam zostawić to jedno zdanie, żebyście zapamiętali. Tomek mówił, że ważne jest, aby notować, ale ja wiem, że ważne jest, aby choć jedno zdanie zapamiętać. Jedno zdanie. To zdanie sam kiedyś usłyszałem i ono zmieniło mój sposób myślenia. Pokazało mi, jak zachowywać się w takich właśnie trudnych sytuacjach. A brzmi ono tak. Jeżeli ma ciało, nie jest twoim wrogiem. Jeżeli ma ciało, nie jest twoim wrogiem. To nie twój brat, nie twoja siostra, nie twój pastor czy lider jest twoim wrogiem. To duch, zły duch, który w pewnych sytuacjach może nim kierować. Naszego brata i siostrę kochajmy. Nienawidźmy jedynie demony, tych, którzy przychodzą pod postacią anioła światłości, ale tak naprawdę chcą nas zabić, zarżnąć i zniszczyć. Powstańmy do modlitwy. Poproszę Dianę i cały zespół muzyczny, Adę, Madzie, by nam dali jakiś podkład. Tak jak powiedziałem wcześniej, myślę, że nie ma osoby, która nie byłaby zraniona. Ja przez wiele lat czułem się zraniony. I wiem, że sam byłem źródłem zranienia. I choć dalej jestem przekonany, że miałem rację, to dzisiaj wiem, że zachowałbym się całkiem inaczej. Bo wiem, że można walczyć o prawdę. Ale jednocześnie nie stracić miłości. Wiem, że można walczyć o prawdę, nie atakując. Wiem, że tak jak Jezus, w pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie: odpuść. Odpuść, przebacz. Czasami trzeba wybrać własną drogę. Ale nigdy nie można pozwolić, aby diabeł usiadł na naszych barkach i ujeżdżał nas jak rumaka. Dlatego chciałbym, abyście zapamiętali naprawdę to zdanie, że jeżeli ma ciało, to nie jest naszym wrogiem. Walczmy z tymi, którzy naprawdę są naszym wrogiem, naszymi wrogami. Dlatego, kochany bracie, kochana siostro, jeżeli czujesz to kogoś urazę, odpuść, daj spokój, przebacz, pobłogosław tej osobie. Jeżeli czujesz urazę, ale tak naprawdę nie jesteś pewien, czy rzeczywiście to, co sobie wyobrażasz, miało miejsce, to po prostu podejdź i wyjaśnij, spytaj wprost, bądź odważny na tyle. Może to jest taka sytuacja, w której byłem ja, o której powiadałem. Może są tylko nasze błędne wyobrażenia. Sami nigdy nie bądźmy narzędziami w ręku diabła. Jeżeli trafiają na strzały prawdy, one będą boleć. Ale niech to nie będzie powodem przenoszenia nas do armii złego. Ale niech to będzie powodem aby otworzyć nasze oczy i nie dopuścić, aby jakikolwiek demon usiadł na naszych ramionach. Pamiętajmy o tym obrazie Kościoła Dni Ostatnich, który wierzy, że jest od Boga. Tylko teraz mam prośbę, przypomnijmy sobie może imiona, może konkretne sytuacje, imiona tych czy sytuacje te, które spowodowały jakąś taką zadrę w naszym sercu. I powiedzmy teraz, nawet po cichu: Panie Boże, nie chcę żyć w urazie. przebaczam, odpuszczam. Ze względu na Ciebie, aby Ciebie nie ranić. Bo każdego ojca rani serce, kiedy widzi, jak dzieci, kochane dzieci, biją się, kłócą się, obrażają się na siebie nawzajem. Chociażby z tego powodu powiedz: Panie, wybaczam im, odpuszczam. I Panie, proszę Cię, daj mi siłę i mądrość, abym sam nigdy nie był źródłem obrazy. Abym również potrafił odpuścić. Abym nigdy nie szedł do brata czy siostry bez miłości, bez cichego, pokornego serca. Pomódlmy się teraz, tak każdy w cichości. Tak Duch Święty prowadzi. Panie, ja Cię tak bardzo przepraszam za te wszystkie sytuacje, Panie, w których tak bardzo chciałem być Twoim wojownikiem. Tylko nie zdawałem sobie sprawy, że walczę w niewłaściwej armii. Choć dobrze zaczynałem, tak często źle kończyłem. Albo sposoby, broń, której używałem, niekoniecznie było tą, którą chciałbyś włożyć do moich rąk. Panie, dziękuję Ci, że Ty pozwoliłeś mi przebaczyć, pozwoliłeś odpuścić, pozwoliłeś zapomnieć, pozwoliłeś błogosławić. I o to się modlę, Panie, teraz dla moich braci i sióstr. Modlę się o to, Panie, aby nikt z nas nie wychodził stąd, Panie, dalej pełen goryczy, pełen urazy, pełen nieprzebaczenia. Panie, ja modlę się o nasz Kościół, modlę się o nasz zbór, aby był Kościołem pełnym miłości, przebaczenia. Abyśmy, Panie, potrafili usługiwać sobie nawzajem. Aby nie było w nas dumy i pychy, ale ciche i pokorne serce. Aby każdy z nas był sługą, Panie. Aby nikt z nas, Panie, nie wynosił się. Abyśmy byli naprawdę takim Kościołem, o którym każdy z nas marzy. Bo ja wiem, że Ty oczekujesz takiego Kościoła. Amen. Mam jeszcze taką prośbę. Jeżeli dalej czujesz, że nie potrafisz przebaczyć, jeżeli dalej czujesz, że nie potrafisz zachować się inaczej niż tak, jak teraz się zachowujesz, a wiesz, że walczysz po niewłaściwej stronie, to chciałbym się z Tobą pomodlić, tak indywidualnie. Poproszę Tomka, Ton, Asię, kogokolwiek innego, którego Ty darzysz zaufaniem. I razem możemy się o Ciebie pomodlić, możemy Ci pomóc w tym wszystkim. Nie ja, nie oni, ale Pan Bóg może tą całą sytuację zmienić. Zaśpiewajmy teraz kolejną pieśń. Jeżeli naprawdę walczysz z myślami, z nieprzebaczeniem i trudno Ci, to choć będziemy Ci usługiwać tak, jak potrafimy.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11:00. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.